Witam serdecznie na kolejnym wydaniu Bez Montażu. Dzisiaj w studiu naszym gościmy Mariusz Brunko, Fundacja Furmana.
Kłaniam się.
Burmistrz miasta Chojnice Arseniusz Finster. Radny Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Powiatu Wojciech Rolbiecki oraz zastępca wójta gminy Chojnice Piotr Stark. Zaczynamy od tematu, który był dosyć mocno omawiany na ostatniej sesji Rady Powiatu w ubiegłym tygodniu. Czy chodzi o konflikt pomiędzy władzami gminy a zarządem PKS-u Chojnice? Było w tej sprawie zapytanie radnego Rolbieckiego, był wniosek Aleksandra Mówczyńskiego o dopingowanie zarządu powiatu, aby ten konflikt zażegnał. Zadeklarował także nam, że zgadza się na propozycję radnego Mariusza Palucha, żeby być rozjemcą w tym sporze. Jaki macie panowie pomysł, żeby wyjść z tego klinczu? Czy jest możliwy kompromis w tej sprawie? Może najpierw pan Stankę.
Ja nie widzę tutaj pola kompromisu, ja widzę coś innego. Tak samo nie widzę konfliktu między miastem, gminą a PKS-em. Bo ze strony PKS-u, zresztą pan burmistrz doskonale jest też tutaj zorientowany, zarzuty dotyczyły tego, że zostało podpisane porozumienie między gminą wiejską i gminą miejską Chojnice w sprawie zlecenia przez gminę miejską realizacji przewozów na terenie gminy Chojnice z skomunikowaniem z miastem Chojnice. Tyle i tylko tyle, bo tyle dopuszcza ustawa i jest to w pewnym sensie jakby zachwianie sytuacji wolnorynkowej, że miasto Chojnice mają swój podmiot wewnętrzny, gdzie ma spółkę, gdzie stuprocentowym właścicielem tej spółki jest miasto Chojnice i miasto może podpisać z gminą i może zlecić swojej spółce wewnętrznej realizację tych przewozów, o których porozumienie, które zostało zawarte, wskazuje na zakres tych przewozów. Nie można realizować tych przewozów poza teren gminy Chojnice, jedynie do miasta Chojnice, bo ustawa zezwala tylko i wyłącznie na podpisanie takiego porozumienia z gminą sąsiednią, a gminą sąsiednią dla miasta Chojnice jest gmina Chojnice. Jeśli chodzi tutaj o zachowanie PKS-u, to ono nie ma nic wspólnego z przewozami na terenie gminy Chojnice, bo tutaj decyzje o zmianach kursów w odległości do 100 km na terenie powiatu podpisuje takie zezwolenie albo zmienia to zezwolenie, wyraża zgodę na zmianę zezwolenia starosta chojnicki, a jeśli chodzi o wyjazdy poza powiat chojnicki albo poza województwo, to już tu nie ma żadnego znaczenia, marszałek województwa.
I właśnie starosta wydał zgodę.
Starosta wydał zgodę i tutaj mieliśmy jeszcze gmina jakby była stroną, bo wiedziała, starosta musiał gminę zawiadomić i gmina wydała swoje postanowienie, wójt gminy Chojnice wydał postanowienie negatywne, które, no, ta zmiana dotyczyła wyłączenia przystanków w istniejących liniach komunikacyjnych. Natomiast pan marszałek nawet nas nie musiał zawiadomić. Zawiadamiał tylko pana starostę i pan starosta wydał opinię negatywną z tego, co wiem, a mimo wszystko marszałek nie pytając władz gminy, czy to jest zasadne, czy nie jest zasadne, wydał postanowienie pozytywne dla PKS-u. I teraz mamy taką sytuację. Jest usługa publiczna. Usługa publiczna realizowana nadal i dostęp do tej usługi publicznej zostaje ograniczony ze względu na miejsce zamieszkania. Mamy sklep, na terenie miasta Chojnice i nie mogą w tym sklepie kupować mieszkańcy na przykład gminy Czuchów, bo pan burmistrz tak postanowił. I ograniczenie usług, sprzedaży, możliwości nabycia czegokolwiek, jesteśmy w gospodarce wolnorynkowej, jesteśmy w XXI wieku. I wydanie, podaż takiej usługi, która wyłącza obywateli ze względu li tylko, że mieszkają na terenie danej gminy, z dostępu do tej usługi, no jest rzeczą kuriozalną.
Jaki macie plan?
Jest taki, że zawiadomiliśmy Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji. Dlaczego? Bo tutaj są ograniczone zbiorowe prawa konsumenta. Zdecydowanie ograniczone prawa, bo ogranicza mu się dostęp do istniejącej usługi. Co innego, jeśli PKS wyłącza daną linię ze względów ekonomicznych. I teraz uzasadnienie, bo musiało być uzasadnienie i takie uzasadnienie dostał pan starosta, które przekazał nawet radnym. Niestety nie zabierałem głosu, bo nie miałem takiej możliwości, ja byłem w sesji rady, byłem obecny. I z tym, że na następny dzień odbyło się spotkanie sołtysów razem z władzami gminy i zaproszony był pan starosta i przedstawił to samo stanowisko, które przedstawił na Radzie Powiatu, z tym, że po No jakby tam mogłem się wypowiedzieć i zadałem panu staroście pytanie. Czy uzasadnienie ekonomiczne, które dostał i na podstawie którego udzielił zgody na zmianę, kursu, przebiegu kursu poprzez wyłączenie przystanków na terenie gminy Chojnice, no jest ekonomicznie uzasadnione. No nie może być uzasadnione, skoro pisze pan prezes, że na przykład na niektórych przystankach jest 0,8 pasażera dziennie. No dobrze, jest 0,8,
ale zatrzymaj...
dni jest 20, to jest 16 pasażerów, najtańszy bilet w granicach 5 zł, to jest 80 zł i 4 przystanki, to mamy 320 zł. Nie da się uzasadnić niezabieraniem stojących pasażerów ekonomicznie. No nie da się.
On i tak
no,
nikt tego nie ma.
No przejeżdża, o to właśnie.
Panie burmistrzu, bo pan jest jako organ władzy miasta organizatorem komunikacji publicznej, także na terenie gminy Chojnice.
Razem z panem wójtem.
Razem z panem wójtem.
Znaczy, sytuacja jak pan jest bardzo do prosta. Tego są trzy razy, są trzy rodzaje komunikacji. Międzygminna, międzypowiatowa i regionalna. I teraz, gdyby nawet popatrzeć na to, co zrobiła miasto i gmina. Mieliśmy prawo, ponieważ to my organizujemy zbiorowy transport i się porozumieliśmy, iż miejska firma obsługuje w tym zakresie miasto i gminę. My nie wchodziliśmy w zakres usług PKS-u. To PKS przez lata organizował transport międzypowiatowy i regionalny, natomiast PKS chciałby również uczestniczyć w podziale tego rynku, który obsługują nasze firmy. A chciałbym przypomnieć, że miasto dopłaca 2 miliony 100 tysięcy złotych i gmina prawie 800 tysięcy złotych, chcąc utrzymać,
880, chcąc
utrzymać dowóz mieszkańców miasta i gminy. To jest jeden organizm. Przecież mieszkańcy gminy jeżdżą do nas do pracy i odwrotnie, do naszych szkół i odwrotnie. My korzystamy z miejscowości wczasowych. Jest jeden organizm, więc nie da się tego obsłużyć w taki sposób, żeby robić jakieś, przepraszam, w cudzysłowie dzikie przetargi. Natomiast sytuacja jest bardzo trudna, bo PKS to jest firma z wieloletnią tradycją w Chojnicach. W niej pracują chojniczanie. I mnie jest bardzo przykro czytać pisma, w których pan prezes pisze, że właściwie on to robi dlatego, że miasto się dogadało z gminą.
Jakby kara,
postanawia przejeżdżać przez gminę. Sytuacja irracjonalna, dyskryminacja jawna według mnie, mieszkańców miasta i gminy. W lutym nie były sprzedawane bilety miesięczne, też dyskryminacja, co warto podnieść, bo firma nie miała prawa nie sprzedawać biletów miesięcznych dla mieszkańców miasta i gminy. Natomiast z ekonomicznego punktu widzenia, no to ja nie rozumiem w ogóle działania zarządu PKS-u. Ale ta sytuacja już nabrzmiewała od dłuższego czasu, bo PKS przecież wyszedł z Chojnic, wyprowadzając się do Brus
na papierze
z podatkami od środków transportowych i ja wcale się nie śmiałem z tej propozycji, żeby PKS zmienił nazwę na PKS w Brusy z siedzibą w Chojnicach.
No słyszałem na sesji Rady Powiatu.
Jestem tak sfrustrowany postawą zarządu PKS-u, że wcale bym się nie obraził, gdyby tak było. Natomiast warto popatrzeć na dziesięciolecia pracy tej firmy. Wielu ludzi, którzy pracowali, ja miałem to szczęście i nieszczęście, że przez 40 lat mieszkałem obok PKS-u. I widziałem tą firmę, jak się rozwijała, jak się zwijała, jak się potem znowu rozwijała. Miasto zawsze kibicowało nowemu współwłaścicielowi tej firmy i przecież zawsze byliśmy na tak, jeżeli chodzi o rozwój bazy w kontekście i stacji paliw.
No, były plany wspólnego dworca.
Również. To przecież my zapraszaliśmy PKS do współpracy. Ja jestem zdruzgotany postawą zarządu i tutaj ja jestem generalnie bardzo tutaj w 100% po stronie gminy i wyrażam takie same poglądy, jak tu przed chwilą pan Piotr wyraził. To jest dyskryminacja, której nie powinno było dojść. Nie powinno było dojść.
Czy pan radny jest zadowolony z tych wyjaśnień? Czy ma pan jakiś pomysł?
Sytuacja jest patowa, bo w tym momencie mieszkańcy między innymi Silna, czyli Matecznika pana wójta, mają problem z dojazdem do Tucholi.
Matecznik, jak to zabrzmiało.
Bez urazu oczywiście.
Nie,
tak samo mieszkańcy Ogorzelin czekają na PKS Bytów czy Bydgoszcz, żeby ich zabrał, który staje na tych tradycyjnych przystankach. No to jest kuriozum.
Akurat w przypadku Silna, nie? No, Bytów wozi PKS.
Zabierają pasażerów polskiego.
No sytuacja jest delikatnie mówiąc dziwna, ale związek przyczynowo-skutkowy, no tutaj nie trudno sobie jakoś ułożyć, bo zaczęło się wszystko od tego, że PKS wyszedł do Brus, no miał prawo, wolny rynek i tak dalej, tam są niższe podatki. Potem historia z MZK. No i teraz PKS na zasadzie
przetarg na przewozy szkolne,
dosyć idiotycznego odwetu, no w ten sposób się zachowuje, jak zachowuje. Nie ma to żadnego racjonalnego uzasadnienia, bo traci pieniądze. Te obliczenia, które pan starosta przedstawiał, no nie są może tam jakieś ogromne ilości ludzi, którzy wsiadają do tych, ale grosz do grosza zbierze się do kosza.
Ale odbił piłeczkę, mam jestem wrażenie, w stronę miasta.
Odbił piłeczkę w bardzo prosty sposób, mówiąc, żeby sołtysowie i rady gmin przez wójta kierowali te problemy do pana burmistrza, który no, zawiaduje.
Zwiększy ilość kursów?
Nie wiem, no.
Nie wiem. Nie,
pan powinien był.
Pan starosta po prostu
miał pojęcie odpowiedział pan starosta, że ci mieszkańcy, którzy mają problemy z transportem, przez swoich sołtysów mają się kierować do pana wójta i do burmistrza, który organizuje transport. Dla mnie to zabrzmiało trochę dziwnie. No.
A to jest chybiony pomysł, panie wójtku, wejdę w słowo, bo...
To nie mój pomysł.
Ja rozumiem, ale tutaj na kolejną minę nas zarząd PKS-u próbuje nakierować, ponieważ my, organizując transport międzygminny, nie możemy organizować transportu powiatowego. Czyli na przykład nasza firma, która obsługuje miasto i gminę, nie może jeździć do Tucholi. Ja zadaję proste pytanie. Jak młodzież silna ma dojechać do Technikum Leśnego, a tam kilka osób
dojeżdża
do tej szkoły? To są absurdy.
Znaczy Dobrus
może. Ale chyba najsilniejszy argument. A dlaczego PKS Bytów i inne PKS-y się zatrzymują w tych miejscowościach, a PKS Chojnice nie zatrzymują?
No nie ma racjonalnego uzasadnienia. Nie. To jest na zasadzie odwetu i to takiego no, jakichś niskich pobudek, bo ja nie potrafię tego... Tak.
Panie Mariuszu, co pan tutaj tak z boku...
No cóż, proszę
sądzi?
Państwa, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo to obserwujemy ponownie wielką miłość i w pełną współpracę między gminą a miastem.
Ale nigdy nie wygasła.
Wszystkie stare, że tak powiem, animozje gdzieś ginęły. Wystarczy mieć
tylko się połączyli.
Mieć wspólnego wroga, tak. Otóż proszę Państwa, oczywiście pamiętajmy o tym, że oczywiście każda firma ma prawo, każda firma i PKS też w obrocie gospodarczym po prostu traktujemy jako firmę, ma prawo oceniać swój, że tak powiem, interes prawny po swojemu. I nie możemy się złościć tylko i wyłącznie na to, że PKS decyduje się wystąpić z takimi czy innymi procedurami. Co innego wtedy, kiedy zaczynamy analizować decyzję PKS-u i nagle się okazuje, że ona tak naprawdę ekonomicznie, tak, nie jest racjonalna. To jest najbardziej bolesna sprawa, bo gdyby to wynikało po prostu z jakiegokolwiek pokrzywdzenia tej firmy, i to pokrzywdzenia wynikającego jakby wprost z działania, bezpośredniego działania obu samorządów, oczywiście moglibyśmy w te sprawy jakby inaczej traktować. Dzisiaj obserwujemy jednak, że te zachowania po stronie tej firmy, no one nie mają ekonomicznego uzasadnienia, a jest to po prostu pewien taki rodzaj zwykłego obrażania się. Co dla ludzi zajmujących się jakąkolwiek działalnością gospodarczą jest nie najlepszą wizytówką. Mianowicie w obrocie gospodarczym nie możemy traktować kogoś jako wroga. Oczywiście można traktować jako kogoś jako konkurenta na rynku. To wtedy trzeba walczyć z konkurentem na rynku. Natomiast tak naprawdę podmioty, które organizują publiczną transport, który trzeba też powiedzieć jest ważnym zadaniem publicznym, ważną funkcją społeczną. Tylko dzięki temu nam się udaje tworzyć pewien typ wspólnoty samorządowej, że ludzie mogą w miarę łatwo przemieszczać się z miejsca do miejsca. Powoduje, że gdzieś te wszystkie zasługi, skądinąd istotne zasługi PKS-u w właśnie świadczeniu tych usług przez wiele dziesięcioleci, no mogą,
firma z tradycjami,
mogą gdzieś nam tu wszystko odpłynąć, tak? My po prostu stracimy tą świadomość, że to jest nasza firma i powstanie pewien rodzaj zadry w sercu i myślę, że to nie wyjdzie ani na dobre tej instytucji, a na pewno to obserwujemy, nie wychodzi to na dobre Chojniczanom.
Nie tylko Chojniczanom, ale mieszkańcom gminy, nie tylko gminy Chojnice, ale też gmin ościennych, bo jest przypadek, dzwoni pani, bo beneficjentem tego niezadowolenia głównie jest gmina Chojnice. I my odbieramy to na spotkaniach wiejskich i mamy telefon na przykład z miejscowości na terenie gminy Tuchola, gdzie pani jeździ do pracy do Silna i nie może wysiąść w Silnie. Nie może kupić biletu do Silna.
Niestety,
no ale tutaj chyba jednak to Silno to szczególnie,
nie,
to że tak powiem.
Nie, ale to jest przypadek.
Niekoniecznie przypadek. No, jeżeli za tym jest naprawdę zemsta, to Silno, jak pan powiedział, matecznik, tak?
Ale
to jest znakomity sposób.
Ale jest raczej się wysoka jeszcze
podróż. Normalne.
Ale ja... Złożyliśmy wniosek tutaj w czasie sesji do pana, do zarządu powiatu. Kolega Aleksander Wyszyński złożył taki wniosek, żeby zarząd dołożył wszelkich starań, żeby tę sytuację doprowadzić do normalności, najogólniej mówiąc. No ten wniosek został tradycyjnie odrzucony. Nie widzę żadnych racjonalnych.
Nie zyskał większości.
Nie zyskał większości, tylko trójka rannych PiS-u głosowała za. Reszta była przeciwko, albo się wstrzymała. Kolega Mariusz Paluch zaproponował Olka Mrówczyńskiego jako mediatora, czego kolega oczywiście się podejmuje. Ale,
ale tak po żartem, po serio,
to raczej było bardziej żartem niż serio, tradycyjnie zresztą. Ale do czego zmierzam? Ja przypominam, że półtorej roku temu panowie trzech tenorów naszych lokalnych, czyli pan starosta, pan burmistrz i wójt, zabierali
chyba
razem
do kampanii wyborczej pan
i pije. To było, no ten twór cały czas funkcjonuje w koalicji rządzącej w powiecie. I zakładaliśmy, że ci panowie są nadal w stanie porozumieć się, zaprosić prezesów obu spółek, no i doprowadzić do tego, żeby ten transport wyglądał tak, jak powinien wyglądać w XXI wieku wśród Unii Europejskiej.
To nie podwójka, potrójna riposta.
Dobrze.
Nie ma animozji w liczbie mnogiej między miastem i gminą. Była jedna animozja, którą sobie wyjaśniliśmy.
Dokładnie.
To jest pierwsza rzecz. Panie Mariuszu, druga. Swoboda działalności gospodarczej tak, ale dyskryminacja Polaków nie. I Urząd Konkurencji, Urząd Ochrony to Konkurencji i Konsumentów.
Co to znaczy? To znaczy, że Żydzi nie mogą jeździć? Bo to by pan powiedział dyskryminacja Polaków. To nie używają takiego określenia.
Nie, nie, nie. Mieszkańców, oczywiście. Ale odnosi się to do konstytucji, no, tak? No, Polakiem może być też, przepraszam, Polak narodowości żydowskiej, prawda? Ale jeżeli mój kolega z Madagaskara, Florowa Honala, przyjedzie do Chojnic i będzie chciał silnie jechać tu Chojnic, on nie pojedzie, on tego nie zrozumie, nawet tak. Jeżeli jest z Madagaskaru, bo to jest tak po prostu chore,
tak, ale nie
tego nie pojmie,
na a pewno pan prezes spółki nie jest rasistą. Tak?
Nie, no nie o to chodzi, no, niech pan mnie tak na takie tematy nie wciąga. Natomiast co sobie myśli pan prezes? Około rok temu pan prezes proponował w piśmie takie oto rozwiązanie. Autobusy wracają z tras i w Chojnicach zatrzymują się na wszystkich przystankach.
Po złotówce.
I po złotówce wożą w ramach komunikacji miejskiej pasażerów. Chciałbym zobaczyć pana, jak pan wraca z Bydgoszczy, 2 godziny autobusikiem i teraz on się zatrzymuje na każdym przystanku chojnickim, kierowca sprzedaje bilety i na każdym przystanku się zatrzymuje miejskim. Tak? To jest pomysł racjonalny. O co chodzi? Nie było pomysłu z naszej strony, żeby MZK jeździł na przykład na trasach Chojnice-Bydgoszcz, prawda? Nie było takich pomysłów. Raz sięgnąłem po pomysł komunikacji miejskiej Chojnice-Czuchów. Od razu dostałem po łapach od pani prezes PKS-u w Czuchowie, że mają swoje dotacje, żebyśmy się nie wtrącali. Wycofaliśmy się szybko, bo nie ma sensu się konfliktować.
Ale czy do Zamartego jeździły?
No i dobrze. Chodziło o to, że to miało sens. A dlaczego?
Tak, to jest nasza
gmina, tak? Natomiast powiem tak, panie Wojtku. Czasami udaje się to trio, udaje się śpiewać razem, ale czasami jest tak, że nawet jeżeli mamy z panem wójtem podobne zdanie, pan starosta troszeczkę odmienne, ja myślę, że my jeszcze sprawy nie przegraliśmy, ponieważ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśni tę sytuację i nie wiem, czy nie życzę tego PKS-owi, ale mogą być duże kary finansowe dla firmy, to jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt, chojniczanie patrzą na to wszystko. Ja też będę wnioskował do pana premiera, bo pan wojewoda na ostatnim spotkaniu mówił o tym, żeby takie pewne dysonanse prawne pokazywać. Podatek od środków transportowych powinien być płacony tam, gdzie stacjonuje transport.
To ma być temat specjalnej konferencji.
Tak, i są też przykłady przecież, gdzie na terenie gminy Chojnice stoją samochody, a podatki są płacone w mieście Chojnice. Ja bym wolał, żeby to było płacone tam, gdzie stoi transport. Jeżeli część autobusu stoi w Tuchoi, to proszę płacić w Tuchoi. Część w Sępólnie, w Sępólnie. Część w Chojnicach, w Chojnicach.
Od inaczej, sztuk zarejestrowane.
No bo chyba to jest fikcja, że PKS ma adres w Brusach, tak? Gdzie jest jakieś biuro?
Tu smrodzą, tu asfalt zdzierają. Ale i tak na końcu tego całego łańcuszka po raz kolejny jest klient. Bo jeżeli nawet PKS dostanie karę, co zakładamy, że teraz wojna się stanie, to klient, czyli my, konsument, za to zapłacimy i znowu dostaniemy po głowach.
Transport na terenie gminy i miasta, i komunikacja z gminy do miasta jest zabezpieczona. I bardzo dobra jest współpraca, i mogę to powtarzać jak mantrę, z MZK, bo każde zawahanie teraz, gdzie PKS likwidował przystanki, musieliśmy wydłużać linie MZK, żeby jeździły dookoła, żeby zabezpieczyć na tyle, na ile ustawa nam zezwala, czyli na transport na terenie gminy i miasta Chojnice. A tutaj do pana Brunki o miłości gminy, miasta, czy nie. To nie w tych kategoriach. Jest problem, który dotyczy mieszkańców i od tego jesteśmy urzędnikami, od tego pracujemy na rzecz społeczeństwa, żebyśmy ten problem rozwiązywali i walczyli z głupotą PKS-u w postaci takich wniosków, to znaczy, na które i starosta...
Ale już ostatni głos.
Tak, jeżeli będziemy używali określeń głupotą PKS-u, to to obawiam się, że rzeczywiście skazani jesteśmy tylko i wyłącznie na prawne procedury, które mają swój czas i mają swoje koszty. Natomiast, jak rozumiem, była propozycja, żeby pan Rówczyński podjął mediację, czyli trzeba tworzyć też jakąś atmosferę dla tej mediacji. Pan jej nie tworzy w tym momencie, używając takich określeń. Ja uważam, że lepiej zawsze stonować swoje wypowiedzi, tak żeby w ogóle dać szansę koledze, żeby on w ogóle mógł
pan
osiągnąć jakikolwiek sukces.
Pan starosta był na spotkaniu z sołtysami gminy Chojnice. Przedstawił swoje zdanie. Wrócił po 15 minutach i ze mną przeprowadził rozmowę, aby poprosić tych sołtysów z powiatu chojnickiego, bo nie akurat z Silna, tam gdzie są te linie, gdzie marszałek, ale konkretnie chodziło o tych sołtysów Krojanty, Nowa Cerkiew, Lotyń, to co jest na liniach do Czerska i do Brus, aby zwrócili się do pana starosty, pan starosta chce się podjąć mediacji. Zmienił zdanie i takie pismo zostało przygotowane, sołtysi podpisali i to też z mojej inicjatywy.
Więc twórzmy tą atmosferę, nie podgrzewajmy.
Ale trzeba głupotę nazywać głupotę.
Dobra, miejmy nadzieję, że uda się ten konflikt, przepraszam, spór załagodzić i będziemy mieli wszystko...
Normalny transport.
Normalnie prowadzony.
Tak, po skryptum do tego, na linii z Sępólna jest już prywatny przewoźnik, 5 par autobusów.
No właśnie,
na linii
może kiedyś idę na
nasze... No, PKS to zwolnił, więc...
Rynek nie znosi próżni, i zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie świadczył usługę.
Może pojawi się też na naszym, w naszym regionie. Zostańmy jeszcze na terenie gminy Chojnice. Małe Sforne Gacie to jedna z perełek gminy Chojnice. Pewna turystka z Warszawy, opublikowaliśmy niedawno jej list, uważa, że jest troszeczkę przybrudzona ta perełka, troszeczkę zaniedbana. To nie był pierwszy list do Urzędu Gminy tej pani. Panie Wójcie, co myślicie o tym stanowisku?
Znaczy dobrze, że wiedziałem o tym liście drugim, bo akurat się z nim nie zetknąłem i odszperałem ten list pierwszy, na który pani dostała odpowiedź. Ta pani jest mieszkanką sezonową Małych Swornych Graci. Przyjeżdża tam bodajże 2 miesiące spędza w
Małych Sforach. To dłuższy czas.
No i patrzy z perspektywy Warszawy, patrzy na miejscowość turystyczną, która powinna jakby zabezpieczać dla niej wszystko to, co sobie wymarzyli. Gmina Chojnice, gmina wiejska Chojnice to jest ponad 17 tysięcy mieszkańców. 34 sołectwa, jedna z największych gmin obszarowych w Polsce.
No my się zmniejszamy,
miasto się zmniejsza.
Przeżymy ten organizm, przestańcie ciągle mówić o mieście.
Nie, to mówię o gminie, tak, ale tutaj akurat dotyczy...
Jeden powiat.
Więc... Odpowiadam na ten. Jeśli chodzi o inwestycje, pan burmistrz doskonale wie, pan radny doskonale wie, że w tym roku no Małe Sfory są tak dowartościowane. Nie ma takiej miejscowości, gdzie jest Schetynówka jedyna w powiecie, gdzie jest most zwodzony, gdzie ścieżka rowerowa w tym roku jest realizowana.
Oświetlenie
uliczne, bo nie można robić oświetlenia i kablować przed ścieżką. Po to spotykamy się w starostwie w ramach marszruty, żeby uzgadniać, żeby nie robić czegoś
linia
na tym. Też przez skablowana na tym. Dlatego, jeśli chodzi o Małe Sfory, ja na przykład jako mieszkaniec Chojnic i też często odwiedzający tą miejscowość, no nie widzę tych problemów, że jest gdzieś kałuża, że jest piasek. To jest na terenach piaszczystych. No nie będziemy wszędzie ładować asfaltu czy kostki brukowej, czy cokolwiek. Mówi o tym, że nie ma placu zabaw. Czy jest plac zabaw do 22, czy my
sprawdzamy? Ławeczek brakuje.
Jest, proszę.
Ławeczek
brakuje, ławeczki zostały wrzucone do jeziora. Nie jeden raz, które stały na tym. Przewrócone drzewo. No chciałem zabrać zdjęcie. Mam zdjęcie z 1961 roku pod tym świerkiem. Jako 4-letnie dziecko siedzę, ojciec zrobił mi
podobno
zdjęcie. Szkoda, no drzewo ma swój wiek. No i też człowiek umiera i drzewo umiera. Jest inicjatywa Nadleśnictwa Przymuszewo, inicjatywa pana wójta i zostanie w tym samym miejscu posadzony świerk, już taki troszeczkę większy i też z informacją, że rósł tutaj świerk i jakieś zdjęcie
tego.
Tak, dokładnie, bo z tym świerkiem Małe Sfory. Ja pamiętam Małe Sfory z początku lat 60., gdzie w szkole na obozach wędrowych moi starsi bracia nocowali, a ja z tatą jechałem samochodem gdzieś piachami. Krążyliśmy, żeby do tych Małych Sforów dojechać. Też jestem sentymentalnie z tym związany. Miejsca parkingowe. No szkoda wydzielać gdzieś miejsc parkingowych w jakimś atrakcyjnym terenie, ale jest za mostem i po całej realizacji inwestycji, odbudowie drogi, przebudowie mostu, po prawej stronie za mostem będzie możliwość zrobienia sezonowego parkingu dla samochodów. Ale nie po stronie tutaj Jeziora Haszkowskiego, tylko troszeczkę dalej po prawej stronie za mostem.
Czy utwardzenie ulic, na przykład Akacjowy, która tam jest konkretnie wymieniona, planujecie?
Znaczy nie ma tego w planach akurat, że będzie, ja nie będę o tym mówił, że jest to gdzieś tam zapisane czy nie. Jest oświetlenie, jest sprawa tam ustawienia ławeczek w ciągu wsi, tak jak będzie, będą chodniki porobione, ten ciąg pieszo-rowerowy będzie zrobiony i nad tym wszystkim będziemy...
W komentarzach pod tym listem pojawiła się informacja, że jest problem z dotarciem przez turystów do brzegu jeziora, że podobno jest utrudniony przez niektórych...
Chodzi inwestorów. O jezioro Karzykowskie?
Karsińskie. O jezioro Karsińskie.
Karsińskie czy Długie?
Nie, Długie to jest to...
No, jeśli, słabo znam, to jeśli jest prywatny teren, nie można zabraniać dojścia do jeziora. Taki przypadek na przykład też miał miejsce w Funce, gdzie Mikomania bodajże nazywa się ten ośrodek i były na zebraniu wiejskim, że jest ograniczenie. No sprawdziliśmy, to nie było ograniczenia, po prostu została zastosowana furtka taka obrotowa, gdzie był kłopot z przejechania z wózkiem. No ale znowu właściciel tłumaczy się tym, że jeżdżą motorami wtedy, nie? Że, ale ograniczyć dostępu zgodnie z prawem wodnym nie wolno, musi to zostać. Ale będziemy też ograniczać, nie będzie zabudowy na Półwyspie Niechorz i na części tych, bo to nie można też zabudować wszystkiego. Gdzieś te proporcje muszą być wyważone.
Panie Wojciech, pan tam często chyba żegluje w pobliżu tej miejscowości. Jakie pan ma odczucia z tego listu?
Są Harzykowy, potem są małe sfory i duże sfory. Małe sfory są niestety zapuszczone. Te inwestycje, które pan wójt tutaj wymienił, na pewno sprawią, że to będzie miejscowość o wiele bardziej atrakcyjna dla turystów. Ja na to wszystko patrzę z perspektywy żeglarza. Na całym szlaku Brwy, oprócz tego nieszczęsnego mostu zwodzonego, który uważam za pomysł chybiony, nie ma nic. Jest port w Harzykowach, a potem nie ma gdzie dobić. To jest okazja, żeby podyskutować o całej infrastrukturze turystycznej i dla kajakarzy, i dla żeglarzy, i może nawet dla tych, którzy rowerem podróżują po naszej gminie czy powiecie. Kiedyś w małych sforach na Półwyspie było pole biwakowe. Nie wiem, dlaczego zostało
też kiedyś spędziłem tam cały weekend.
Piękne miejsce. Niestety zlikwidowane, tam chyba lasy państwowe teraz to przejęły. Kolejna rzecz, w małych sforach nie ma solidnego.
Co to lasów było?
Co to lasów było? Nie ma pomostu, gdzie można by dobić 5, 7, 10 jachtów. Teraz będzie zwiększony ruch turystyczny, bo będzie most zwodzony. Dzieci żeglarze mają
muszą dobić. Zaczekać na podniesienie. Nawet
nie bardzo sobie to wyobrażam, bo jeżeli ktoś uprawia turystykę, no to chce gdzieś dobić, zjeść obiad, no nie wiem, skorzystać z toalety czy z natrysków, umyć naczynia, wyprać i tak dalej, zrobić zakupy. Tego nie ma. W dużych sforach również nie ma takiego pomostu, gdzie mogłoby wydobyć więcej jachtów. Na całej trasie do dużych sforów...
Ale Mateusz Kusznierewicz tam coś buduje, nie?
Z tego co pamiętam, to pomost Mateusza Kusznierewicza był postawiony nielegalnie i chyba musiał go rozebrać. Druga rzecz, tam na końcu tego pomostu jest wody może po kolana, bo ten brzeg jeziora Karsińskiego jest bardzo płytki, także tam to nie ma w ogóle racji bytu jako przystań. Port czy kotwicowisko, jak to zwał, tak to zwał. Jest problem. Tu samorządy powinny raczej iść w tym kierunku, żeby robić natryski dla turystów, bo to normalnie funkcjonuje na Mazurach, do których aspirujemy, żeby zrobić kotwicowiska solidne, miejsca wyznaczone do ognisk. Jest jedno miejsce wyznaczone do ogniska za małymi sforami po lewej stronie. Również tam funkcjonują natryski tylko do połowy sierpnia, bo jak byłem pod koniec sierpnia, to już tam nikogo nie było. Sfory na pewno na tym skorzystają. Trzeba jeszcze więcej.
Myślę, że to cenne wskazówki.
Ale 10 milionów na ścieżkę rowerową.
Tak, tak.
Pan też jest wodniakiem, panie burmistrzu. Jakie pan ma
wrażenia? Nie da się wszystkiego zrobić od razu. W ostatnich latach rozkwitły duże sfory. To widać od razu. Każdy mówi, że Harzykowy raczej się troszeczkę cofają, duże sfory rozkwitają.
Może się za głośno zrobił Harzykowy.
Nie, to jest dosłownie, raczej, to jest raczej tak kwestia transformacji pewnej, bo wystarczyło kiedyś, ludzie czekali na tak zwane skierowanie na wczasy, więc sytuacja się zmieniła. Zachłysnęliśmy się trochę Egiptem i innymi kierunkami.
Harzykowy robią się bardziej
miejskie. Tak, bardziej podmiejskie, natomiast dokładnie. Duże sfory pięknie rozkwitły. Natomiast małe sfory to jest szczególna miejscowość. Dwa jeziora rzeka.
Trzy.
Czy trzy jeziora rzeka, tak. Często tam też bywa. No każdy, kto pływa po jeziorze Harzykowskim, zaczyna w Harzykowach, kończy w małych sforach albo jeszcze dalej. Ale o co mi chodzi? Te inwestycje, o których mówił pan Piotr przed chwilą...
Jedna wspólna miejska.
Tak, na pewno zmienią sposób patrzenia tej pani na tą miejscowość. Natomiast chciałbym powiedzieć taką rzecz. Jak zaczynaliśmy budowę portu jachtowego, byłem ostro krytykowany. Po co ten port jachtowy? Nie budujmy tego. Przekonywałem, w końcu udało się pozyskać 4,5 miliona złotych zewnętrznych pieniędzy od marszałka. 1,1 mln, jak pamiętam, z ministerstwa, 2,5 własnych środków. W przypadku mostu zwodzonego, nie chcę wywołać dyskusji, ale montaż finansowy jest jeszcze korzystniejszy. Natomiast ja myślę, że przystań dla jachtów powinna powstać z inicjatywy prywatnej w małych sforach, albo powinien powstać dość duży port, który utrzyma się, tak jak port w miejscowości Harzykowy. To jest pewien pomysł, tak? Natomiast myślę, że jeszcze ciągle jest za mało tych turystów, żeby ten krótki sezon dał szansę tym, którzy tam funkcjonują, na rozwinięcie. No, obserwujemy małe sfory, kiedyś karcówka sprzedana, powstała piękna restauracja z hotelem, powstał bar na dole, są takie zalążki pewnych rzeczy, gdyby jeszcze był port, kotwicowisko, byłoby wszystko w najlepszym porządku.
Tak, no właśnie, bo ja bym tutaj...
Żeby pamiętać o tym, że my nie tylko chcemy tą twardą infrastrukturą się promować, tą betonowo, powiedzmy tam, betonowo-turystyczną,
promenadowo-dyskotekową.
Tak jest, dlatego moim zdaniem trzeba mieć pewną równowagę w inwestowaniu i przykład dużych sforów jest dla mnie bardzo budujący, jeżeli chodzi o wieś turystyczną i o ludzi, którzy tam są w środku. Oni są bardzo przedsiębiorczy, organizują wspaniałe rzeczy.
Tam się świetnie rozwinęła.
Od hipiki poprzez kajaki, żaglówki. Naprawdę duże sfory stawiamy za wzór. W Harzykowach jest tego mniej niestety.
Ale inna specyfika.
Inna specyfika. Miejmy nadzieję, że będziemy z tego
korzystać. Ludzie mieli gospodarstwa, jednak tych gospodarstw było w sforach wiele, wiele więcej. I z tych gospodarstw się wyżyć też nie da. Turysta daje
pieniądze. Ile razy byłem latem w małych sforach, to zawsze coś się działo w sali gimnastycznej na przykład.
Podam prosty przykład. Pamiętam. Duże sfory dają szansę. Ja znam ludzi, którzy przyjechali kilkanaście lat temu do dużych sforów. Założyli sklep, gospodarstwo agroturystyczne i duże sfory dały im nowe życie.
Dokładnie.
I to są przykłady bardzo chwalebne.
Prezes świętej pamięci wikliniarzy polskich, który też sprowadził się z Warszawy i tu promował plantacje wikliny i plecionkarstwo.
Natomiast ja myślę, że my kiedyś osiągniemy ten stan zainwestowania na szlakach wodnych. To oczywiście będzie nie kwestia kilku lat, kilkunastu, tylko może kilkudziesięciu. Ale będzie więcej żeglarzy, będzie więcej kajaków,
może nie
będzie
tak
więcej
motorowodników.
Trzeba dyskutować, czy motorówki wpuścić na jezioro Długie i Karsińskie. Moim zdaniem tak, jak najbardziej. I to też ożywi te atrakcje.
W kwietniu rozpoczną się prace przy moście na Babilonie.
Panie Mariuszu,
ale to lasy.
A pan jak to podsumował?
Ja bym namawiał samorząd jednak tutaj do ostrożności. I nie poddawać się raz, że to jest jeden list, a po drugie trzeba bardzo uważać z Warszawką, która już zrobiła z Mazur miejsce, kto pojechał, to widział, nie najlepsze, nie dające najlepszej wizytówki. Oczywiście, Harzykowy pełnią określoną rolę, duże sfory, ale też spróbujmy zachować coś z tych starych kaszubskich miejscowości, które nie wyglądają zbyt pięknie, może jest trochę piasku, może od czasu do czasu jakaś krowa kupę zrobi, ale tak wyglądały zawsze Kaszuby i one też powinny tak wyglądać. To w końcu jest gmina, a nie Warszawa. I mnie troszeczkę to denerwuje, może dlatego, że jestem częstym tam bywalcem, ale tam właśnie delikatnie jeżdżę na rowerze, chodzę po parku, pływam, ale nie muszę mieć wszędzie betonowego wejścia. I myślę, że ta perspektywa ludzi, którzy mieszkają u nas sezonowo, którzy przyjeżdżają i żądają od nas, że mamy im zapewnić piękną pogodę, piaseczek tam, gdzie oni sobie życzą, wodę w takim stanie, jakie ona ma wyglądać i drzewo musi jeszcze żyć 100 lat dłużej, nawet gdyby nie chciało żyć długo. To jest perspektywa, która do nikąd nie prowadzi, bo ci ludzie wbrew pozorom nie stworzą naszego dobrobytu i naszej przyszłości. Pamiętajmy o tym, że zgodnie, że tak powiem, z kryteriami, które w ekonomii obowiązują i funkcjonują, czy coś jest gospodarką turystyczną, czy nie, gmina, miasto, nigdy nie będziemy w pełni turystycznymi, nie będziemy żyć z turystyki. Turystyka zawsze będzie miała stanowiła dla nas charakter, będzie miała dla nas charakter uzupełniający. Uzupełniajmy tym sobie nasz budżet, uzupełniajmy sobie tym naszą przyszłość, ale nie wolno nam podporządkować się sposobom myślenia ludzi, no jak gdyby, którzy życzą sobie, że jakiś standard, który oni sobie, że tak powiem, wymarzyli albo którego doświadczyli w wielkim mieście, ten standard mamy my im zapewnić nawet w najmniejszej miejscowości naszej gminy.
Nie róbmy
Mazur. Nie róbmy. Mazur PiS. To jest pomoc.
Panie Wojtku, co pan
jest
dodał?
Podnieść wywołał sprawę, znaczy temat motorówek na dalszych akwenach. Szlakiem Brdy, jeziora Długie i Karsińskie.
Bo teraz jest strefa
ciszy, tak? Mam nadzieję, że to się nie stanie nigdy, bo to...
A może z silnikami elektrycznymi?
No, motorówka z silnikiem elektrycznym raczej nie ma racji bytu, to zbyt mała mocne, żeby poruszyła motorówkę ciężką. Do czego zmierzam? Panie Burmistrzu, niedaleko stąd 60 km jezioro Borsk. Całkowity zakaz motorówek. Świetnie rozwijają się sporty. Żeglarstwo, kajakarstwo, turystyka.
Jakiś klub tam jest lepszy od PKŻ-u? Bo ja wiem, że Hakarzet jest na piątym miejscu w Polsce.
Ależ Hakarzet to nie jest klub motorowodny.
Nie, ale mówię a tam nie ma motorówek w Borsku, no to porównujmy te...
Tam był klub do zupełnie niedawna, panie burmistrzu, dopóki płyty pliśniowe istniały w Czarnogórze.
Ale jeszcze jest klub jakiś?
Już panu tłumaczę. Jak padły płyty pliśniowe, ten klub padł, bo on nie miał sponsora,
nie ma
a doskonale się rozwijał, miał lepsze sukcesy niż LKS i Hakarzet. W latach 90. W połowie lat 90.
Czyli 20 lat temu.
No, powiedzmy sobie, no,
do
czego zmierzam, także to nie ma absolutnie żadnego związku motorówki z żeglarzem, panie burmistrzu, że się weźmy na ziemię.
Dobra, przejdźmy do strefy. Znaczy nie, jestem na ziemi i chcę powiedzieć taką rzecz, jeżeli pan
nie,
to
zadawał.
Motorówki, jest problem tylko jaki silnik, tak? Jeżeli to jest silnik czterosuwowy z wszystkimi zabezpieczeniami, to ten silnik nie robi odpowiednie godziny pływania, odpowiednie tory wodne, nie robi nikomu
niezbyt blisko
nie, nie robi nikomu naprawdę nic złego. Natomiast ja myślę, że to my niestety przez nasze nieraz niechlujstwo na brzegach, w lasach pozostawiamy więcej śmieci i bardziej szkodzimy ekologicznie.
Muszę nie patrzeć niż, na mnie,
niż, tak. Nie, ja tylko tak ja mam rozbiegany wzrok. Niż ci motorowodniacy, którzy w sposób właściwy potrafią korzystać z darów natury. Natomiast nie róbmy z każdego wodniaka żeglarza, tak jak nie róbmy z każdego wodniaka motowodniaka, tak? Bo to jest bez sensu, nie dzielmy się. Korzystajmy z tego jeziora. Ja znam wiele osób, które krytykują właśnie inne miejsca, gdzie nie ma motorówek. Ja nie znam sytuacji takiej, żeby w krajach, w których chce się turystykę rozwijać, wprowadzać takie jakieś ograniczenia. No, był pan w Chorwacji, prawda?
Ale jezioro Genewskie czy jezioro Bodeńskie, tam jest całkowity zakaz, no, świetnie się rozwijająca turystyka, panie burmistrzu. Także no, tu nie chodzi o to skażenie środowiska, tylko generalnie o hałas i o to, że nikt nie przestrzega tych nakazów.
Zapewniam pana, że ktoś, kto kosi trawę, to kosiarką wywołuje większy hałas niż ten, kto pływa dobrą motorówką z dobrym. Jest kwestia naprawdę określenia tylko parametrów silnika. Ja samokrytycznie powiem, że mam silnik dwusuwowy, głośny, ale uważam, że jeżeli byłyby cztery osoby, każdy zmieni i pływa.
Zainwestuje pan, rozumiem. Wracając do portu, to też był przykład, gdzie no, rozpoczynałem swoją pracę w sejmiku i pan burmistrz doskonale pamięta, jaka była współpraca gminy, miasta.
Oczywiście.
Jako radny sejmiku czy wiceprzewodniczący sejmiku nie zastanawiałem się nawet 5 minut, żeby wywołać efekt synergii, żebyśmy razem poprzez współpracę doprowadzili do.
I mamy dzisiaj sukces, bo port jak to wydziała, okazuje się po latach, że jest za mały.
Tak,
że warto byłoby go powiększyć.
Pierwotne były opinie, kto jest tam będzie stawiał.
Dobrze. Proponuję ostatni temat dzisiejszego spotkania omówić. Chodzi o pomysł na lepsze wykorzystanie obwodnicy miasta. Pan burmistrz na ostatniej konferencji prasowej wspomniał, że w środę albo w Chojnicach, albo w Gdańsku spotka się z dyrektorem Robertem Marszałkiem z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku. Chcę przekonać pana dyrektora, aby był możliwy lewoskręt z kierunku Czersk na stację paliw w Nierzychowicach, aby była możliwość skomunikowania obwodnicy z drogą 212 do Sympula. Czy według was, bo tu widzę, że poseł, były poseł Piotr Stankę też się kiedyś wspomniał o tym, zajmował, czy uważacie, że są na to szanse? Jakie macie?
To może ja spróbuję pierwszy ten problem poruszyć, bo akurat dobrze się stało, że jestem przy stole razem z Piotrem Stankę, bo przed budową obwodnicy kiedyś odbyliśmy bardzo ważną wizytę w Warszawie, która moim zdaniem dała szansę i wręcz potwierdziła budowę tej obwodnicy, bo rozmawialiśmy wówczas w gabinecie pana premiera Marcinkiewicza i tutaj razem z Piotrem Stankę tam byłem i się razem o to staraliśmy. Oczywiście tych starań przedtem też wielu osób było więcej, ale to był bardzo trudny moment, kiedy ważyły się losy chojnickiej obwodnicy.
Nie było finansowania.
Żeby to był budżet, tak powiem,
załatwić. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy, że zbudowana obwodnica Chojnic nie jest obwodnicą wszystkich dróg w naszym mieście. Tak? Bo mamy jeszcze trzy drogi wojewódzkie, 212, 235, 240. Nam jest potrzebna w tej chwili, to widzimy, obwodnica zachodnia. Ale mamy takiego oto pecha, że droga 212 jest drogą wojewódzką.
A nie krajową.
Tak a nie krajową. Gdyby to była droga krajowa, chociaż w tej chwili Kościerzyna niby czeka na obwodnicę, Czersk czeka, Starogardański czeka, Wałcz czeka. Ostatnio byłem w Policach, widziałem, co się dzieje. No, jest tragedia z budowami obwodnic, my się skupiamy na budowie autostrad. I teraz tak, mamy tą obwodnicę, cieszymy się z niej, ale widzimy, że węzeł Nierzychowice tak szybko nie powstanie jako węzeł i widzimy prostą rzecz. Druga jezdnia nie powstanie w ciągu kilku lat czy kilkunastu, dlatego nie ma sensu blokować lewo skrętu przez stację paliw pana Odejewskiego i blokować połączenia z drogi krajowej, która jest obwodnicą do drogi 212, tylko warto taki prosty lewoskręt tam po prostu zamontować. To jest prawie żaden koszt, a podniesienie bezpieczeństwa i skrócenie dla podróżujących możliwości skomunikowania się z drogą 212. Drogowcy byli pryncypialni, nie. Nie,
taką odpowiedź uzyskał pan poseł na
interpelację. Nie, bo to jest obwodnica, bo to jest obwodnica. Ja wreszcie zacząłem się posługiwać bardzo prostym przykładem, tłumacząc na przykładzie najpiękniejszej moim zdaniem stacji paliw kompleksu.
Sierocze.
Tak, mówię o Kanpolu, gdzie ewidentnie przecież jest prawoskręt, lewoskręt, jest stacja skomunikowana. Czym się różni stacja w Chojnicach przy obwodnicy od stacji przy drodze krajowej? No czy dlatego, że jest przy obwodnicy, to nie można zrobić lewoskrętu? No i chcę Roberta Marszałka, który od niedawna jest dyrektorem, przekonać do tego pomysłu. A ja jestem zaproszony do Gdańska, ale jutro będę prosił i,
może trochę zdjęć
i pytał, co mam zrobić, panie Robercie, żeby pan przyjechał do nas, prawda?
Sesję zdjęciową.
Nie, nie. Najlepiej jest pojeździć samochodem z panem dyrektorem i pokazać. Poza tym nasza obwodnica ma jeszcze jeden fair, już zamilknę, tylko powiem rzecz ważną. Jedną z najpiękniejszych obwodnic w Polsce, może nie wszystkie widziałem, ale jest obwodnica Stargardu Szczecińskiego. Więc ona skróciła podróżowanie na kierunku na przykład Chojnice Szczecin do Berlina o około 40 minut. Nasza obwodnica jest kiepsko oznakowana. Tam się wjeżdża,
o tym się już mówiło
jest
na sesji też
obwodnica Stargardu. Stargard Centrum, Stargard Zachód, Stargard
Jak
Wschód.
Jak na autostradzie.
A dlaczego u nas nie ma napisu? Odpisałem też do generalnej o to, żeby był napis Chojnice Harzykowy, prawda? A my jedziemy, patrzymy. Bytów, Kościerzyna, Chojnice, potem jedziemy, mamy tylko Malbork prosto, Bytów, Kościerzyna, już nie ma Chojnic, zginęły gdzieś Chojnice.
Pamiętowo po drodze.
Pamiętowo jeszcze.
To są te historyczne nazwy. Tak. Kto wie coś o Pamiętowie, nie obliżając miejscowości, prawda?
Nigdy nie byłem.
Drugi temat, który chcę poruszyć, oprócz tego lewoskrętu, to chciałbym poprosić generalną zmianę oznakowania. Ono jest nieczytelne. Ktoś, kto jedzie, naprawdę nie wie, że to jest obwodnica Chojnic. Nawet nie wie, że tam gdzieś Chojnice leżą przy tej obwodnicy, jeżeli ktoś, mówiąc kolokwialnie, śmiga sobie po tej drodze klasy GP. Więc nad tym musimy popracować. Natomiast, jeszcze słóweczko, obwodnica zachodnia. My ją wpisujemy do strategii rozwoju województwa, natomiast szanse w najbliższych latach są słabe. To jest około 100 milionów złotych. Z gminą Chojnice jesteśmy dogadani, jeżeli chodzi o przebieg tej obwodnicy. Natomiast nie ma sensu budować węzła dwupoziomowego tylko po to, żeby skomunikować 212 z obwodnicą. Lepiej zrobić lewoskręt, to jest około kilkudziesięciu tysięcy złotych, które naprawdę warto wydać i skrócić to podróżowanie. Potem kolejny etap, obwodnica zachodnia i wtedy jest wszystko w porządku.
Panie Piotrze, bo pan jest weteranem, jeśli chodzi o starania.
To nie była tylko jedna interpelacja, to były pisma do ówczesnego dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad do Gdańska. Zresztą pana Rogowicza, który nazwał mnie kiedyś przyjacielem drogowców. I relacje były bardzo dawno. Nie wiem, skąd wynikała niechęć do, moim zdaniem, dość prostego zabiegu, bo odpowiedzi, które przychodziły, tak jak w tej interpelacji, jest, że bardzo dużo ludzi będzie skręcać. Kolejne pismo, gdzie z panem burmistrzem nawet żeśmy rozmawiali, jaki może być potok, bo tam pisano o 20 tysiącach, w granicach 7 tysięcy potok samochodów, to druga odpowiedź była taka, że nie warto tego robić, bo mało kto będzie z tego korzystał. Więc te odpowiedzi były różne, wzajemnie się wykluczające. Ma to służyć ludziom. Ma to służyć ludziom. Taką inspiracją największą do tego był remont starej 22 przez miasto Chojnice, gdzie trzeba było stać w korkach, bo taka jest uciążliwość remontu, gdzie trzeba było wytyczać objazdy, a można było cała część powiatu chojnickiego, Brusy, Czesło, Brusy poprzez ruch osobowy, przez Krojanty, do obwodnicy i do starostwa obwodnicą, tylko nie można zjechać na stację, nie ma węzła, żeby na 212 można
pan
to było
w programie skomunikować.
Dlatego się staram. Dlatego się staram.
I te odpowiedzi były różne. No w końcu wyczerpałem całą drogę, już nie było gdzie pisać. No zresztą pan burmistrz wie doskonale, bo i żeśmy się tu kontaktowali przy tych z okazji tych pism i te odpowiedzi, które uzyskiwałem, żeśmy to. No, dobrze, że jest zmiana, może się uda, jakby się panu burmistrzowi udało, to tylko przyklasy. Nieważne, kto będzie stał za tym, ważne, żeby to było.
Mogę jeszcze mały wtręt. Być może niektórzy skrytykują nas za to działanie, ponieważ to połączenie obwodnicy z drogą 212 będzie następowało przez prywatną stację paliw.
No to ale, taka trochę prowizoryczne, tak, że tak
to jest takie
powiem.
Partnerstwo moim zdaniem,
ale
które
jest mod, jest też, bo jest miejsce obsługi podróżnych tak na prawej, na prawym
pasie. A to może boleć, że komuś prywatnie chcemy napędzać pasażerów, którzy tam
a może Rada Powiatu by interweniowała w tej sprawie.
Czy Rada Powiatu jest w jakikolwiek sposób władna, żeby cokolwiek załatwić.
Tylko wyłącznie apelować.
Tylko jedynie, ale jak słyszymy, no urzędnik jest uparty, a czasami daje nawet za niewykluczające się odpowiedzi. Ja pracuję w Człuchowie, ja dojeżdżam do Człuchowa obwodnicą i ja widzę no, bardzo często, że ludzie...
W którym miejscu pan się włącza w obwodnicę?
Tu przy ulicy Lichnowskiej, od ronda. Bardzo często ludzie łamią przepisy, rzeczywiście skręcając tam w lewo. Słyszy się, że ma być pomysł, ale wytarte są tam te linie. Rzeczywiście.
Mi się też zdarzyło, ktoś przed nosem mi wjechał.
Jest to niebezpieczne. Jest to niebezpieczne? Tam jest stosunkowo dobra widoczność. Ja, wydaje mi się, że każdy
70 ograniczenie to... przejściowe tylko na
progresować
no bo 90 można jechać w tym momencie, ale tam jest stosunkowo dobra widoczność i nie wydaje mi się, żeby dochodziło do jakichś wypadków. Słyszałem już o pomysłach, żeby kamerę tam zainstalować, która miała wyłapywać ewentualne te osoby, które łamią przepisy. To jest ewidentnie tylko po to, żeby no, nabić kasę policji czy nie wiem, straży gminnej. Pomysł, który powinien być już dawno zrealizowany, dziwi upartość urzędników, powiem tylko tyle.
No cóż, jako mieszkaniec ulicy Człuchowskiej, to muszę powiedzieć, że bardzo odczułem poprawę z chwilą, kiedy pojawiła się obwodnica, także popierałem tę inicjatywę wcześniej, ale potem też poczułem, że to rzeczywiście jakby zadziałało. Z drugiej strony nikt nie może powiedzieć, że do miasta nie dojeżdżają turyści, prawda? Bo jest nie brakuje, tak, nie brakuje ich. Natomiast biorąc pod uwagę te doświadczenia, to oczywiście możemy kibicować każdemu, jak słusznie powiedział pan poseł, każdemu, kto będzie walczył o to, żeby Chojnicę wyposażyć jeszcze w jedną taką inwestycje. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że tutaj Generalna Dyrekcja w ogóle instytucjonalnie jest to bardzo silny podmiot, podmiot ogólnokrajowy, mocno zhierarchizowany wewnętrznie, podlegający bardzo dziwnym procedurom takim pragmatycznym swoich własnego, przez samych siebie wytworzonych. I rzeczywiście to się objawia nie tylko w stosunku do podmiotów publicznych, które jak pan poseł mówił właśnie o tym, że z tej dokumentacji wynikała wielokrotnie nawet sprzeczność, ale także obserwuję to także na przykładach osób prywatnych, które w jakikolwiek sposób wchodzą w konflikt z tą instytucją i są bardzo często na albo straconej pozycji, albo takiej pozycji, która niestety wymaga wielu, często lat zabiegów, żeby udało się cokolwiek rozstrzygnąć. Ta formuła prawna nie jest najbardziej szczęśliwa niestety. A pamiętajmy, że za tą instytucją stoją także ogromne pieniądze, inwestycje tutaj jakby dają także realną jakby władzę i stąd też z jednej strony trzymamy kciuki dla pana burmistrza, żeby udało mu się tam lobbować, ale z drugiej strony musimy mieć też świadomość, że to nie będzie takie proste.
Panie burmistrzu, a ja mam taki pomysł. Tak sobie patrzyłem dzisiaj na plan Chojnic i tak doszedłem do wniosku, że może zamiast lewoskrętu na stację zróbmy, jeżeli oczywiście ten pas terenu jeszcze długi czas będzie niewykorzystany na drugą jezdnię, zróbmy prawoskręt na ulicę 14 lutego przed wiaduktem i wtedy będzie można nie kręcić, że tak powiem, po terenie stacji paliw, a od razu mogłyby samochody, które chcą do starostwa na przykład coś załatwić czy urzędu gminy, skręcić w prawo i jadą sobie. No nie wiem, czy trudno powiedzieć. I wtedy i w lewo do...
Pomysł jest dobry.
No nie wiem, jakie są koszty. Tak, to jest tylko no, luźny jest dobry, pomysł.
Ale nasza obwodnica jest tak zwaną obwodnicą bezkolizyjną. Tak? To ten pomysł jest do zrobienia, ale teren jest milionowy co najmniej.
Terenu jest dość.
Natomiast...
Ale myślę, sekundę, ale ja myślę, że można byłoby taką, że tak powiem, zachętę rzucić Generalnej Dyrekcji, że miasto coś by tam dołożyło, coś może by powiat dołożył.
Najlepszym rozwiązaniem jednak jest połączenie lewoskrętem, bo to nie jest przez stację, tylko tam jest takie rondo i jest droga łącząca obwodnicę z wojewódzką skrzyżowaniem, gdzie ładnie prawoskrętem się wyjeżdża dalej na obwodnicę, potem w lewo trzeba popatrzeć, żeby
ale
jechać
nie,
do miasta.
Ale część terenów jest drogowych.
Część jest z Generalnej Dyrekcji, tak. Mhm. Dlatego ja myślę tak, najważniejsza jest rzecz, żeby otworzyć drzwi u pana dyrektora Roberta Marszałka. Tutaj na pewno Piotr Stankę potwierdzi, że my potrafiliśmy się dogadywać z panem Rogowiczem, który był trudnym partnerem, bo oprócz tego, co Mariusz powiedział, ale bardzo merytoryczny, świetnie przygotowany do tematu i proszę zobaczyć, ile miast nie ma obwodnic. Nie chwalę tutaj akurat nas, akurat tylko Chojnice, tak? Kościerzyna nie ma, Starogard nie ma, Wałcz nie ma, Świecie ma od dawna.
Świecie ma oba krańce obwodnicy jako dwupoziomowe skrzyżowanie.
No rzeczywiście trzeba jak najszybciej przejechać koło
bez sygnalizacji świetle, panie burmistrzu.
Mają inne rozwiązanie komunikacyjne.
Natomiast panie, tego im zazdroszczę.
Powiedziałem samokrytycznie.
Tam jest obwodnica Starogardu jeszcze lepsza. My nie mamy tu ciągu drogi ekspresowej. A tam jest S5, nie, to obwodnica jest na S5. Nie na
Pamiętajmy o tym, że na przykład Człuchów, który miał szybciej tak zwaną obwodnicę, chociaż to moim zdaniem jest średnicowa droga, komunikacyjnie jest lepszy od Chojnic, bo masz dwie drogi krajowe, prawda? Mamy jedną drogę krajową. Były takie rozmowy w zarządzie naszego regionu, żeby jedną z dróg wojewódzkich przekształcić w drogę krajową. To byłoby zbawienne dla nas. Ja postuluję 212.
Już o tym słyszałem kiedyś na sesji.
Byłoby ok. Natomiast jest wariant zastępczy, że Chojnice Korne to ma być krajówka po to, żeby połączyć i 245.
Jeszcze jeden temat chciałbym dowiedzieć. A propos obwodnicy. Panie Burmistrzu, nie będzie panu brakowało węzła skrzyżowania z ulicą Angowicką, jak ruszy zakład zagospodarowania odpadów w Nowym Dworze. To będzie strasznie duży ruch samochodów pustych i pełnych.
Jest bardzo ciekawy pomysł.
Jak pan to chce ten kłopot rozwiązać? Już mówię, zwiększony ruch.
Będę tutaj promował mojego partnera i kolegę. Jest bardzo ciekawy pomysł pana wójta Zbyszka Szczepańskiego w temacie budowy drogi, która ma długość 1,8 km i ona całkowicie niwelowałaby problem tego węzła. Tutaj trudno bez mapy pokazywać, ale
za Chojnatami. Nie przez Chojnatę.
I nie będzie problemu z węzłem. Natomiast jeżeli chodzi o
nasze... myślę, że warto wspierać ten pomysł.
Powiedzmy, że ważne,
nawet budżetowymi naszymi.
Jeżeli chodzi o ZZO, to jest kwestia 60 pojazdów, które tam będą jeździły na dobę. Także nie demonizujmy tego problemu.
Aż tak dużo nie będzie, ale mimo wszystko, panie burmistrzu, tego, to nie będzie maleć, będzie przybywać. To
zgadza się.
I mamy to gardło pod wiaduktami, którego nie przeskoczymy. Nikt tego nigdy
myślę,
nie
przeskoczy. Myślę, że warto popierać ten pomysł.
Więc dla mnie jest to jeden z lepszych pomysłów i to, że ZZO zostało tutaj, nie? Że z tą nową ustawą śmieciową, przetargi w gminach, gdzie wiadomo, jaka będzie oferta, jak bliżej do składowania, to mieszkańcy będą płacić mniej. Jesteśmy w dobrej sytuacji. I teraz wiadomo też, że gdzieś tam Rzeczenica, która nie przystąpiła do ZZO, ale mamy Czarne, mamy Debrzno, że oni nie będą zainteresowani, żeby partycypować w ramach ZZO, jeśli tą drogę, żeby tą drogę robić. Ale dla miasta i dla gminy jest to niezbędne. Też sądzę, że Czersk czy Brusy, może też by się dało tutaj namówić. Nie?
Będzie ciężko.
Nie pojadą. Ale operator, który wystąpi do przetargu, jak będzie miał lepszy dojazd z Czerska, nie będzie musiał jechać przez miasto, to też może lepszą ofertę dać. Bo gdzieś ta ekonomia...
Ten pomysł będziemy przedstawiać na najbliższym zgromadzeniu.
Warto
spróbujemy go przeforsować. Najpierw trzeba wytyczyć tą drogę, potem ją zaprojektować, potem starać się o środki.
Może powiat też coś do...
Kilometr 800 to jest około 5 milionów złotych.
Że to jest ciężko, żeby cokolwiek...
Wojtek, za most byłaby droga, ale nie idzie tego przeżyć.
Jeżeli obiecasz, że już nie będziesz się czepiał mostu zwodzonego, to...
Tu potrzebujemy... Uważam, że są mniejsze potrzeby niż most zwodzony.
Nie, no ta droga jest naprawdę potrzebna.
Cieszę się, że udało nam się może jeden problem, choć częściowo, rozwiązać dzisiaj. Dziękuję za ciekawą dyskusję. Kłaniam się.
Dziękuję.